Natomiast jeśli chodzi o samą mafię, tą, która osiadła w Stanach Zjednoczonych, bo na samym początku naszej pierwszej rozmowy tłumaczyliśmy, skąd pochodzi słowo mafia. Natomiast ta, która jest w Stanach Zjednoczonych, ona się nazywa troszeczkę inaczej.
Tak, to jest amerykańska Cosa Nostra, czyli nasza sprawa, tak? Nikogo innego nie dopuszczamy do naszych spraw, do naszych interesów poza Włochami. Tyle w teorii, bo oczywiście do członków zorganizowanej przestępczości przyjmowano też Irlandczyków, Włochów, Żydów, ci, którzy mieli smykałkę do biznesu, ci, którzy potrafili dobrze strzelać, ci, którzy potrafili dobrze dystrybuować jeszcze wtedy alkohol, ci, którzy potrafili zarządzać klubami, wszyscy ci się po prostu przydawali. To nie jest nic nowego i należy tu wspomnieć o takich trzech bardzo istotnych osobach: Charlesie Luciano, Silu Baxim i Majerze Leński. Majer Leński był urodzony w Grodnie, też wyemigrował razem z rodzicami do Stanów Zjednoczonych i tam oczywiście rozpoczął gangsterską karierę, bo pragnął pieniędzy, pragnął się czegoś w życiu dorobić, więc wyobraźcie sobie państwo, że Żyd, nie wiem, Ukrainiec i Włoch rozpoczęli wspólną gangsterską karierę, tworząc przestępczy syndykat. To oni zaczynali na początku w małej ilości dystrybuować alkohol, to oni zaczęli odbijać innym grupom przestępczym kolejne fragmenty nowych terytoriów i to oni wyrośli na takie trzy twarze początków zorganizowanej przestępczości w Stanach Zjednoczonych.
Co możemy powiedzieć o państwie, o Stanach Zjednoczonych, bo w tym momencie w głowach naszych słuchaczy jawi się to jako państwo takie stricte policyjne. Co stan, to obyczaj, prawda? W niektórych stanach Stanów Zjednoczonych jest kara śmierci, w niektórych nie ma. Są różne przepisy dotyczące tego, za co można dostać odpowiednią karę. Natomiast jak to wyglądało wtedy? Czy państwo skutecznie kontrolowało Cosa Nostra i czy miało w ogóle jakiś wpływ? Bo tutaj pani powiedziała na samym początku naszej rozmowy, że był ten rok 26 we Włoszech, gdzie Mussolini powiedział, że z mafią rozmawiać nie będzie. I zaczął z nią walczyć. Natomiast jak to wyglądało w Stanach Zjednoczonych? Czy mafia miała swoich ludzi, powiedzmy kolokwialnie i wprost, w aparacie władzy?
Ale rzeczywiście, że tak. Zawsze musimy pamiętać o tym, że tam, gdzie jest mafia, tam są też osoby, które z nią współpracują i polityka i zorganizowana przestępczość balansuje na takiej cienkiej linii. Czasami się mówi o tym, że każdy ma swoją cenę. Nie każdy ma swoją cenę, ale w czasach prohibicji, w czasach wielkiego kryzysu, w czasach, kiedy tworzyły się podwaliny zorganizowanej przestępczości w Stanach Zjednoczonych, musimy powiedzieć, że śmieciarz w Chicago zarabiał 2 albo 3 razy więcej od przeciętnego policjanta.
Czyli policjant wychodził z założenia, że nie będzie swojej głowy poświęcał, żeby stracić życie w porachunkach z mafią.
Ależ oczywiście, w związku z czym jak był skorumpowany zwykły policjant, który patrolował ulicę Chicago, to należy domniemywać, że był skorumpowany też jego szef, naczelnik jakiegoś tam wydziału i komendant policji, tak? Każdy chciał mieć lepsze, łatwiejsze życie. Najłatwiejsze było to wziąć dole od grupy mafijnej i mieć święty spokój i zamknąć oczy na wszystko. Pierwszym takim człowiekiem, który postawił się zorganizowanej przestępczości, był Elliot Ness, tak, ten legendarny Elliot Ness, w którego kiedyś chyba wcielił się Kevin Costner, nawet zagrał w filmie pod tytułem Nietykalni z Seanem Connery bodajże i to oni stworzyli tą legendarną grupę nietykalnych, która stwierdziła, że jej celem jest pozbycie się Ala Capone z Chicago. Tego, który dowodził w Chicago legendarną, już zorganizowaną przestępczością. Trudne było zadanie, naprawdę Al Capone posiadał środki, posiadał prawników, posiadał pieniądze, posiadał koneksje, korumpował sędziów, korumpował policjantów, korumpował agentów FBI, więc trudne to było zadanie, ale nie niemożliwe. Szukano różnych forteli i co się okazuje? Sprawa była banalnie prosta. Al Capone posadzono, skazano i osądzono za niepłacenie podatków. Okazało się naprawdę to banalnie proste, mimo wcześniejszych zabiegów Al Capone został skazany na długoletnie więzienie. Z tego więzienia wyszedł po kilkunastu latach jako człowiek schorowany, mający słaby kontakt ze światem, bo tu jest taka ciekawostka, że Al Capone cierpiał na syfilis. Oprócz tego miał fobię, obawy przed zastrzykami, a nie dało się tego inaczej leczyć, w związku z czym fobia skutecznie uniemożliwiła mu leczenie i niestety skończył jako osoba mająca naprawdę mały kontakt z realnym światem. Zmarł trochę w zapomnieniu, nie przypominał nikogo sprzed lat, kiedy był bosem chicagowskiej mafii.
A miał następców, którzy przejęli po nim schedę?
Tak, takim był Charles Luciano, który doprowadził do stworzenia komisji, która rozdzieliła terytoria pomiędzy rodziny mafijne i zaczęła zarządzać aktywami Cosa Nostry w Stanach Zjednoczonych. Te 5 rodzin zaczęło działać w latach 30. i były to rodziny Bonanno, Gambino, Colombo, Genovese i Lucchese. Oczywiście w ciągu lat zmieniali się ich przywódcy, ale te rodziny w jakimś tam stopniu działają do dzisiaj. Nie są już tak widoczne, bo mafia zawsze dąży do tego, żeby działać w ukryciu. Niepotrzebny jest im flesze aparatów i zbędny rozgłos. I do tej pory całkiem sprawnie działają.